Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W Radiu Maria przyszedł czas na cotygodniową audycję dla młodzieży Pokój Gościnny. W te wakacje wskrzeszamy pamięć o bohaterach polskiej historii, którym zamiast lauru chwały zadano śmierć w powojennym piekle komunistycznej Polski. Wspominamy tych, których niegościnna ojczyzna naznaczyła piętnem żołnierzy wyklętych. W dzisiejszej odsłonie Pokoju Gościnnego usłyszysz o jednym z najmężniejszych synów polskiej ziemi. Poznaj losy tego, którego mimo zasług dla ojczyzny uznano za zdrajcę i stracono w kazamatach mokotowskiego więzienia. Generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil. Zapraszamy. August Emil Fildorf przychodzi na świat w roku 1895 w Krakowie. Jest synem Andrzeja, maszynisty kolejowego, oraz Agnieszki z domu Szwanda. Uczy się w szkole męskiej imienia Świętego Mikołaja w 5 oraz 3 gimnazjum, a także w seminarium nauczycielskim męskim. Jako 15-latek wchodzi w środowisko patriotycznej młodzieży polskiej zrzeszonej w Strzelcu. 2 lata później wstępuje do Związku Strzeleckiego.
Przychodzi rok 1914. Wybucha pierwsza wojna światowa. W Polakach odżywa nadzieja na odzyskanie niepodległości. August Emil Fildorf wyrusza na front rosyjski. Jest zastępcą dowódcy plutonu w 1. Brygadzie Legionów Józefa Piłsudskiego. Walczy na Wołyniu.
Już w roku 1918 wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej. Jako dowódca oddziału uczestniczy w rozbrajaniu żołnierzy austriackich. Ochotniczo zgłasza się do formowanego Wojska Polskiego, gdzie jest podporucznikiem w 5. Pułku Piechoty Legionów. To jednak nie koniec młodzieńczych zasług Emila Fildorfa.
W styczniu 1919 roku bierze udział w kampanii wileńskiej i wkracza z pułkiem do Wilna. Bierze udział w walkach o Dyneburg. Bije się pod Kijowem, Żytomierzem i Białymstokiem. Awansuje na stopień kapitana.
Czyny Fildorfa nie pozostają niezauważone. W 1922 zostaje skierowany na kurs Szkoły Podchorążych w Warszawie, który ukończy rok później. Następnie pełni różne funkcje w 1. Dywizji Piechoty Legionów. Otrzymuje stopień majora, W latach 1931-32 pracuje przy ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu.
Zostaje awansowany do stopnia podpułkownika. Od 1937 roku jest zastępcą dowódcy Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza Wilno.
Wrzesień 1939 roku. Wybucha II wojna światowa. Trzecia Rzesza Niemiecka dokonuje agresji na Polskę. August Emil Fildorf walczy w 12. Dywizji Piechoty jako dowódca 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Po rozbiciu dywizji przedziera się do Krakowa. W październiku podczas próby przedostania się do Francji zostaje internowany w obozie na terenie Słowacji. Ucieka stamtąd, meldując się w koszarach BSSE w Paryżu. Awansowany do stopnia pułkownika w maju 1940 otrzymuje przydział do Wojskowego Biura dla Spraw Kraju i jako ochotnik zostaje pierwszym emisariuszem Naczelnego Wodza i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do kraju.
Wraca do Polski we wrześniu 1940 roku. Po dotarciu do kraju obejmuje stanowisko oficera do zadań specjalnych przy Komendancie Głównym Związku Walki Zbrojnej. Zostaje przydzielony do komórki inspektoratów głównych Komendy Głównej ZWZ. W lutym 1941 roku przebywa w Krakowie. Tutaj spotyka po raz pierwszy swoją rodzinę po powrocie do kraju.
Od sierpnia 1942 roku jest szefem kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Przybiera pseudonim Nil. Wnosi znaczny wkład w działanie organizacji. Kieruje całością walki bieżącej prowadzonej przez Armię Krajową. Sabotaż, dywersja techniczna, niszczenie potencjału gospodarczego i militarnego wroga, ale także szkolenie i produkcja środków walki dywersyjnej i sabotażu. Od połowy 1943 roku na polecenie generała Tadeusza Komorowskiego-Bora przygotowuje na okres okupacji sowieckiej odrębną strukturę tajnej organizacji Niepodległość.
W lutym 1944 roku przekazuje dowództwo KEDYW-u swemu zastępcy Janowi Mazurkiewiczowi, poświęcając się pracy nad organizacją Niepodległość. W lipcu 1944 roku, po wyznaczeniu generała Okulickiego na następcę komendanta głównego AK, Nil zostaje wybrany na jego zastępcę. Będzie pełnił tę funkcję od 1944 roku do rozwiązania Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku.
Przychodzi rok 1945. 7 marca NKWD aresztuje Nila pod nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany jako oficer AK, zostaje umieszczony w siedzibie NKWD w obozie w Rembertowie. 26 marca zostaje wywieziony w transporcie do Związku Sowieckiego. W kwietniu dociera na Ural, przebywa w sowieckich łagrach, gdzie ciężko choruje. Po 2 latach Gehenny zostaje zwolniony i odesłany do kraju. 26 października 1947 roku transport, w którym się znajduje, przekracza granicę Białej Podlaskiej i powraca do Polski. Mieszka w Krakowie, następnie w Łodzi. Od stycznia 1948 roku Urząd Bezpieczeństwa Publicznego rozpracowuje Nila, choć ten nie prowadzi wówczas żadnej działalności konspiracyjnej. lutym 1948 roku, idąc za radą generała Stanisława Tatara, ujawnia się przed rejonową komendą uzupełnień w Łodzi. 10 listopada 1950 roku stawia się na drugie wezwanie łódzkiego UB i po przesłuchaniu zostaje zatrzymany. Zostaje osadzony w warszawskim więzieniu przy ulicy Koszykowej. August Fildorf zostaje skazany na podstawie sfingowanego procesu w 1953 roku po 3 latach w więzieniu. Człowieka, który w trakcie wojny wydał wyraz na Franza Kuczerę, dowódcę SS w Warszawie, oskarżono o kolaborację z Niemcami. Zarzucano mu także, że kazał zabijać radzieckich partyzantów. W areszcie był torturowany. Nie zgadza się jednak na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Generał Nil zostaje przeniesiony do więzienia Mokotowskiego. Generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, zostaje stracony przez powieszenie w więzieniu na warszawskim Mokotowie 24 lutego 1953 roku. Mimo przesłanek o lokalizacji jego pochówku, miejsce jego spoczynku pozostaje wciąż niejasne. Pamięć o generale Augustie Emilu Fildorfie kultywowała jego córka, Maria Fildorf-Czarska. Posłuchajcie, co powiedziała o swoim ojcu w reportażu dla telewizji Trwam.
I zawsze mówił tak, co mi mówisz, że nic mnie gorszego już nie może spotkać, już to piekło przeszedłem. A jednak gorsze jeszcze piekło było w polskim więzieniu na Mokotowie. Pierwszy zgłosił się jako Gdanicki do służb tych repatriacyjnych tam na granicy, a potem zgłosił się do RKU i ujawnił się. Dlaczego? Dlatego, że jego dowódcą był generał Paszkiewicz. I ojciec mój nie wiedział, że on współpracował ze służbami bezpieczeństwa. I uważał, że to jest jego dowódca. On był tam, Paszkiewicz był chyba w Oflagu, tak, jak przyjechał. No to był po wojsku ludowym. I potem już jakoś przeszedł na emeryturę i w nadleśnictwie, czy gdzieś w Ministerstwie Leśnictwa pracował. I ojciec mój uważał, że to jest jego dowódca, bo ojciec mój był przede wszystkim żołnierzem. I zawsze, to był jego dowódca, on poszedł i powiedział, że właśnie, że i co, i spytał się go, co on ma robić. I tam mu powiedział, żeby się ujawnił. No, poszedł, zgłosił się do RKU. No to potem już mieli go. No, także go zwinęli go na ulicy. Ojciec wyrzucił kartkę, bo zawsze nosił tak z przyzwyczajenia jeszcze z czasów okupacji, nosił kartkę z tym, żeby zawiadomić rodzinę, ale nikt nam tej kartki nie przyniósł. Czytałam te ojca, bo przez przesłuchania i to, co on podpisywał, jego stosunek do Związku Radzieckiego na przykład. Tam jest pytanie, tam śledowali. A ojciec mój wyczekujący. No przecież, czy można trafnie odpowiedzieć? Nic, ani tak, ani nie, wyczekujący. Tak mi się to podobało, że naprawdę on tyle trafnych odpowiedzi dawał. Ja nigdy nie spodziewałam się, że on tak bardzo jest mądrym człowiekiem. Świetnie tam sobie dawał radę z tym. I ten Kazimierz Górski, który ojca przesłuchiwał, który sporządził protokół, ten, że ojciec współpracował z Niemcami, że mordował, to on przecież zrobił. A on chodzi po Warszawie i się śmieje. Mój ojciec nie zgadzał się w ogóle na żadne układy, bo to tam były takie układy, że tam, żeby wydał rozkaz, żeby ujawniał. A ojca to chcieli do winów komponować. Ojciec mój w ogóle był przeciwny. Ja nie mam ujawnionych tych nazwisk, tych osób, które donosiły na ojca. Ale jeden pan, który tam zaraz po wizycie ojca biegł tam do służb bezpieczeństwa i dokładne relacje z rozmów z ojcem składał. Bardzo dokładne i bardzo takie, powiedziałabym, inteligentne, więc to nie były jakieś tam, to nie był jakiś facet. I to ktoś musiał być z osób zaufanych ojca, bo ojciec u niego bywał w domu, tak? Ten pan musiał chodzić tam do UB i składać sprawozdania ze wszystkich rozmów prowadzonych z ojcem. I jak ja to czytam, to co ojciec mówił, to naprawdę tak konkretnie to nie można nic zarzucić, że tam coś takiego mówił, prawda, żeby to mógł kogoś obciążyć. Czy mu się wypsnęło, że ten to to i to. Nic z tych rzeczy. Nic. Także z tego, co ojciec mówił, nie można było nikogo aresztować. O, można tak powiedzieć.
Mówi Maria Fildorf-Czarska, córka generała Fildorfa. Posłuchajcie, jaki był stosunek Nila w sprawie prośby o jego ułaskawienie.
Ojciec mój zabronił w ogóle jakichś podań o łaskę do Bieruta. Nie masz prawa, powiedział mamie, występować o łaskę. No ale moja mama, to by niebo i ziemię poruszyło i nie wiadomo by nawet, żeby powiedzieli, pocałujesz w rękę Bieruta, to ci męża wypuszczą, to by mama chyba pocałowała. Moja mama bardzo go kochała. I no, wtedy ojciec jeszcze żył, czyli mój dziadek. No więc on napisał bardzo wzruszający list Bieruta. No i moja mama też napisała. Ja jeździłam do Warszawy, moja mama była chora na serce. Już nie mogła, już po tym, bo zemdlała tam na gdy odczytywali wyrok śmierci już w Sądzie Najwyższym, bo ojca nie było wtedy, to już w Sądzie Najwyższym to zatwierdzali ten wyrok śmierci i moja mama zemdlała i bardzo była słaba. No więc do prokuratury jeździłam, żeby dowiedzieć się, jakie losy ojca. 22 byłam. To powiedzieli, że jeszcze tego, że o łaskę nie zasługuje i tak dalej. A 24 byłam w prokuraturze rano. To mi powiedziano też, że na tego, a już 23 o 15 wyrok wykonano. Ja byłam rano. I później byłam 26, to już mi powiedziano, że wyrok wykonano, że 24 o 15 przez powieszenie. I ja spytałam się, a jakie było ostatnie, czy były jakieś ostatnie słowa ojca, czy jakaś, żeby zawiadomić rodzinę. To my robimy, zawiadamiam. Czy ja mówię, czy dostanę jakiś dokument na to? Nie, jest pozbawiony praw publicznych i nie powiemy pani.
Mówi Maria Fildorf-Czarska, córka generała Fildorfa Nila. Posłuchajcie, co mówiła pani Maria o składzie sędziowskim prowadzącym sprawę jej ojca.
Jeżeli chodzi o sąd, o prokuratorów, to byli sami życi. Naprawdę. Tak. Nie było ani jednego Polaka. Polak to był ten Kazimierz Górski, który przesłuchiwał. A tak reszta to my sami. No i ten właśnie Gertner, on... Bo ja prosiłam, żeby go przesłuchano na okoliczność. No więc ta pani prokurator Ciuka przesłuchała go. No i on naturalnie powiedział, że on musiał wykonywać rozkaz, bo mu kazano uczestniczyć w tym wykonywaniu wyroku. I on tam powiedział, że ojciec stał prosto, patrzył mu w oczy i że mu było jakoś tak bardzo dziwnie. I w zasadzie po tym on musiał przeczytać tego i ojciec mu cały czas patrzył w oczy, nie był ani zawiązany, ani nic. Nałożyli mu pętlę, bo powieszono i ten Gertner powiedział, że on wyszedł z prokuratury i już nie chciał więcej w ogóle. Jeden z ten Merz i później ten Aushaler to do Izraela wyjechali, prokuratorzy. Nie, to sędziowie byli, sędziowie Sądu Najwyższego. No i ten prokurator Alicja Graf żyje, ona podpisała nakaz powieszenia ojca. No. Jak ja mówię, że przecież no to nie potrzeba, są dowody, tak? No nic, ją przysłuchiwali, ona tak, bo ona zgodnie z obowiązującym prawem, ona musiała to zrobić, bo musiała. Nic by jej się nie stało, gdyby tego nie zrobiła. I to jest taka spolegliwość tych wszystkich, tych, to jest zastraszająca. Zastraszająca. Bo Górowska, no a Wolińska, zawsze mówi, a prokurator Wolińska. No ona siedzi w Anglii. Ale ona bezprawnie nakazała ojca aresztować, bo jeszcze wtedy nie było. Ale i to jej się rola na tym skończyła. Bo potem już były sądy cywilne, nie wojskowe. Prokuratura obecna, ani sądy nie zajęły się osobami, które tutaj żyją. Tylko cały czas na temat Wolińskiej. Wolińska w Anglii, ją wiadomo, że Anglicy nie wydadzą. No, ale tutaj mieli na miejscu, no, to nie, absolutnie, bo te osoby postępowały, taką otrzymałam odpowiedź, zgodnie z obowiązującym prawem i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. No, sprawa zamknięta. W każdym bądź razie wszystkie moje roszczenia zostały odmownie potraktowane i oddalone.
O generale Augustie Emilu Fildorfie mówiła Maria Fildorf-Czarska. Pani Maria zmarła w roku 2010 w Gdańsku. Usłyszeliście tragiczną historię generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil. Jego życie rozpięte było między blaskiem bohaterskiej młodości, a ponurym kresem w mordowniach komunistycznej Warszawy. August Emil Fildorf, pseudonim Nil, już od wczesnej młodości brał udział w wojnie o odzyskanie niepodległości. Potem walczył w jej obronie. Jako żołnierz 1. Brygady Legionów uczestniczył we wojnie z Rosją Sowiecką w 1920 roku. Bronił Polski w czasie II wojny światowej. Był zastępcą komendanta głównego Armii Krajowej i dowódcą KEDYW-u, kierownictwa dywersji. Na wypadek okupacji sowieckiej stworzył organizację Niepodległość. Po wojnie zesłany w głąb Związku Sowieckiego. Aresztowany przez NKWD i UB, został przez krzywoprzysiężny sąd skazany na śmierć. Generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, został stracony przez powieszenie w więzieniu na warszawskim Mokotowie 24 lutego 1953 roku. Cześć jego pamięci. Winowajców mordu sądowego na generale Fildorfie nigdy nie spotkała sprawiedliwość. W 1992 roku zostało wszczęte śledztwo przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W trakcie dochodzenia okazało się, że podejrzani albo już nie żyją, albo zmarli w trakcie postępowania. Zarzuty udało się postawić pełniącej podczas procesu Nila funkcję prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej Helenie Wolińskiej. Wydany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek IPN, europejski wniosek nakazu aresztowania, Helena Wolińska nazwała w wywiadzie dla brytyjskiego The Guardian cyrkiem. Zmarła w 2008 roku w Oksfordzie. ...27 lipca 2006 roku, przy okazji obchodów 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, świętej pamięci Lech Kaczyński, odznaczył pośmiertnie generała Augusta Emila Fildorfa Nila orderem Orła Białego. To był pokój gościnny w Radiu Maryja. Możecie do nas pisać na skrzynkę e-mailową pg@radiomaria.pl. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.